Nasz gość dnia.
Wiceminister rolnictwa Stefan Krajewski jest moim i Państwa gościem. Dzień dobry, panie ministrze.
Dzień dobry, pani redaktor. Dzień dobry Państwu.
Czy ten rok upłynie pod znakiem protestów rolniczych w Europie?
No tak jak już widać, że na początku roku rozpoczęły się protesty we Francji, w Niemczech, na Litwie, w Polsce, także pod takim znakiem pewnie ten rok upłynie.
W tamtym minionym tygodniu odbyły się protesty w całym kraju, spotkał się pan z rolnikami, ale Komisja Europejska no, nie jest zbyt chętna do ustępstw i w sprawie handlu z Ukrainą i wzięcia pod uwagę głosów z Polski czy Słowacji.
Wydaje się, że ten głos jest coraz silniejszy, głos europejskich rolników, którzy sprzeciwiają się i tej polityce związanej z nakładaniem coraz cięższych obostrzeń na rolników związanych z ochroną klimatu, środowiska. I tutaj myślę, że musi ten zdrowy rozsądek wygrać, bo inaczej będziemy sobie ograniczać produkcję w czasie, kiedy w Ukrainie trwa wciąż wojna, kiedy zapotrzebowanie na żywność na świecie stale rośnie. Przecież te wskaźniki, które jasno pokazują, że zapotrzebowanie w kolejnych latach będzie rosło, trzeba analizować dzisiaj, a nie puszczać mimo uszu, a za chwilę się okaże, że bezpieczeństwo żywnościowe może być zagrożone, więc tutaj rolnicy dzisiaj i działając indywidualnie, ale też zrzeszając się w różnego rodzaju związkach, organizacjach branżowych, ten głos sprzeciwu, niezadowolenia coraz silniej przekazują.
Bo, no tutaj, panie ministrze, Zielony Ład, on miał chronić środowisko naturalne, tak się o tym mówiło, a okazuje się, że może dobić rolnictwo w Europie.
Właśnie o to chodzi, że tutaj jest zrozumienie dlatego, że mamy jak gdyby chronić środowisko, klimat, ale wydaje się, że Europa za dużo na siebie chce wziąć, bo przecież w skali całego świata znaczymy nie aż tak wiele, jak mogłoby się zdawać. I tutaj, jeżeli nie będzie takiego wspólnego wysiłku na rzecz tej ochrony klimatu, środowiska, ale w ujęciu całościowym, patrząc i na Azję, i na Afrykę, i na Amerykę, to jest wszystko niezwykle ważne, żeby wszyscy jednakowo podchodzili. A dzisiaj Unia Europejska, która chce osiągać kolejne wskaźniki, i tutaj zdając sobie sprawę z tego, że papier wszystko przyjmie, ale co z wykonaniem tego, bo rolnicy, przetwórcy od tak naprawdę 2004 roku, od wejścia chociażby Polski do Unii Europejskiej, ale nawet wcześniej, korzystając z tych programów przedakcesyjnych, zainwestowali duże środki i rozwinęli swoje gospodarstwa. Chcą dzisiaj korzystać z tego, zarabiać, a z drugiej strony te ograniczenia, które się pojawiają, będą skutecznie blokować rozwój gospodarstwa, nawet nie rozwój, a takie funkcjonowanie na co dzień. I o tym rozmawiamy. Widzę, że ta koalicja państw może być coraz szersza, może być zbudowana, bo tu nie chodzi o to, żeby się obrażać na Unię Europejską, na Komisję Europejską, ale tam są politycy i z Polski, i z każdego kraju członkowskiego, żeby tą politykę zmieniać.
Ta Unia Europejska to my, tak? To nie jest jakiś twór zewnętrzny. No ale wydaje się jednak, że urzędnicy w Brukseli trochę tego nie rozumieją. Jedna z protestujących przed Parlamentem Europejskim irlandzkich rolniczek mówiła o pogardzie dla rolników i ich pracy ze strony urzędników unijnych. Jak to jest, że zamiast doceniać pracę,
nie tylko
to się z zielonymi ograniczeniami dobija?
Nie tylko w Komisji Europejskiej, nie tylko w Brukseli, bo mam wrażenie, że i w Polsce oczywiście, mam nadzieję, że większość urzędników jednak jest nastawiona pozytywnie do rolników, do swoich beneficjentów, petentów, ale zdarzają się tacy, którzy chcą jednak być, mówiąc w tym radiu, myślę, że będzie to dobrze odebrane, święci od papieża, i przygotowują te rozwiązania, zrzucają często, że no, to jest taki wymóg Unii Europejskiej, Komisji Europejskiej, i śrubują coraz bardziej te normy, które nie są do spełnienia. I to mieliśmy chociażby przykład wprowadzenia tak naprawdę przepisów, które miałyby doprowadzić do tego, że samochody elektryczne miałyby wyprzeć samochody spalinowe
niedługo.
Niedługo, tak? Więc Oczywiście to, co jeszcze raz podkreślę, papier wszystko przyjmie, tylko czy my jesteśmy gotowi do tego, czy mamy infrastrukturę przygotowaną, czy te samochody są na tyle bezpieczne i przystosowane do tego, żeby je wymieniać. I tak samo z tymi różnymi normami, bo rozumiemy te 4% chociażby wyłączenia w tych regionach, gdzie rolnictwo jest takie bardziej ekstensywne, a spokojnie tam podchodzą w tych regionach, gdzie nie ma tak naprawdę warunków do rozwoju tego rolnictwa. Ale nie możemy zrozumieć tego chociażby w województwie podlaskim, gdzie głód ziemi jest ogromny, gdzie w ostatnich latach tej ziemi rolnej i tak zostało dosyć dużo wyłączone, bo chociażby budowa, rozbudowa tych inwestycji infrastrukturalnych. Budowała się ósemka, ile ziemi zostało wyłączone pod budowę ósemki. Via Baltica znowu poszła przez pola uprawne, no bo rozumiemy, że takie są wyzwania i potrzeby, ale z drugiej strony właśnie tam, gdzie jest możliwość, uprawiajmy. Oczywiście są oprócz tych dopłat obszarowych, są płatności związane z rolnictwem ekologicznym, z działaniami rolnośrodowiskowymi, z płatnościami, które, z ekoschematami, które pozwalają na to, żeby tą produkcję prowadzić mniej intensywnie, ale z tego też korzystać i otrzymywać się odpowiednie dopłaty.
Wspomniał pan o tych chociażby samochodach elektrycznych. No i pytanie, czy w Unii można traktować dziś na równo państwa, na przykład Europy Zachodniej, a państwa, które weszły do tej Unii no kilkadziesiąt lat później niż takie państwa jak Niemcy czy Francja?
Ale tamten proces trwa znacznie dłużej. Przecież tak jak wspomniane, te inwestycje infrastrukturalne, to się działo przez lata w Niemczech, we Francji, w Belgii, a u nas to jest tak naprawdę ostatnie 20 lat ten coraz szybszy rozwój. W związku z tym no musimy gdzieś takiego podejścia bardziej regionalnego szukać, podejścia, że kraj członkowski powinien jednak w jakiejś mierze decydować o kierunkach rozwoju, o tempie tego rozwoju, no bo jeżeli to będzie zapadać gdzieś w gabinetach politycznych w Brukseli, w biurach, gdzie urzędnicy, którzy często tą wieś, rolnictwo znają bardziej z telewizji, z radia, niż z obrazków, niż z własnych doświadczeń, no to dobrze nie będzie wyglądać. Ten głos praktyków powinien być słyszalny i dlatego też bardzo często i spotykam się z rolnikami, jestem w gospodarstwie wtedy, kiedy jest taka potrzeba i pomagam bratu, zastępuję.
A co mówią, co powiedzieli panu rolnicy, którzy protestowali tydzień temu?
No to oni chcieli też z jednej strony pokazać, że jednak ta solidarność między rolnikami z różnych krajów członkowskich jest, z drugiej strony, że nie zgadzają się na to, co im się proponuje. I ja
ale
też
mają już teraz jakieś pretensje do rządu, czy jeszcze nie? Czy jeszcze dają wam kredyt zaufania?
To nie da się oczywiście w 5-6 tygodni zrobić wszystkiego, o czym i w kampanii mówiliśmy, i te zaniechania, które gdzieś tam były poczynione w poprzednich latach. Oczywiście staramy się to zmieniać, bo już wysłał pan minister Czesław Siekierski, minister rolnictwa, odpowiednie pisma do komisarza, żeby utrzymać chociażby kwestie oświadczenia, nie przesyłania geotagowanych zdjęć w ramach już nowej kampanii na 2024 rok, żeby nie było tych wyłączeń właśnie 4%, żeby można było na nich obsiewać, normalnie prowadzić produkcję. Bo to jest oczywiście duże wyzwanie, jeżeli ktoś kupuje dzisiaj hektar ziemi, za którą płaci 100 czy 120 tysięcy i ma z tego 4% wyłączyć, no to się przeciwko temu będzie zawsze buntował. Postawiliśmy w naszym regionie na silne mleczarstwo, w związku z tym produkcja mleka ciągle się rozwija i dzisiaj przy tych cenach, które są sporo niższe od tego, co było w grudniu 2022 roku, w styczniu 2023, no to już jest strata i rolnicy nie wyobrażają sobie, że mają jeszcze kolejne obszary wyłączać. Czekają na dopłaty też, tutaj jestem jako nadzorujący Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, w stałym kontakcie z prezesem Agencji Restrukturyzacji, z wiceprezesami i rozmawiamy o tym, żeby przyspieszyć wypłatę dopłat za 2023 rok i tutaj ekoschematy będziemy chcieli już w lutym rozpocząć wypłatę. Tam zastaliśmy opóźnienia związane z taką możliwością funkcjonalną tych systemów informatycznych, ale to jest w tej chwili już wdrażane, trwają procedury sprawdzające, uwierzytelniające te wszystkie procesy i mam nadzieję, że za chwilę rozpoczniemy wypłatę jako schematów, ale też tą pomoc związaną z kukurydzą, którą zapowiadaliśmy, płatności i pomoc suszową, to tych wyzwań jest dużo i rolnicy też to rozumieją, ci, którzy protestują, to przede wszystkim ci aktywni rolnicy, którzy postawili dużo, mają często duże kredyty w bankach zaciągnięte. I tutaj są takie czasem zmiany, tak jak ta związana z ustawą o pożyczce lombardowej, która miała poprawić, chronić bardziej rolników, którzy zaciągają kredyty, a z drugiej strony okazało się, że zostało wylane dziecko z kąpielą i te zmiany, które zostały wprowadzone, one zablokowały akcję kredytową, w związku z tym jesteśmy w stałym kontakcie z panem ministrem finansów i szukamy rozwiązania. Pan. Będziemy nowelizować te przepisy, żeby naprawić to, co ktoś przypadkowo może niechcący zepsuł.
Panie ministrze, zakaz hodowli zwierząt na futra jeszcze w tym roku, tak?
Oczywiście, że nie w tym roku. Oczywiście, że to musi być skonsultowane z branżą i ja jestem
A branża mówi nie, bo uważa, że to początek ograniczenia całej branży hodowlanej i za chwilę tutaj pomysły pani spółek staną się rzeczywistością.
Jestem w stałym kontakcie z branżą. Takie rozmowy prowadziłem i cały czas prowadzą. I oczywiście mówią, że jeżeli będzie taka decyzja, oni są gotowi tą produkcję wygasić.
Ale
albo duże odszkodowanie na początek, albo z odpowiednio długie vacatio legis powyżej 10 lat, żeby mogli tą produkcję spokojnie wygasić, zamknąć, spłacić kredyty, które zaciągnęli na rozwój swoich tych właśnie ferm.
A pan uważa, że to powinno zostać zlikwidowane, bo są sondaże, że większość Polaków jest za tym zakazem.
Znaczy tutaj oczywiście to jest kwestia podejścia. Ja zawsze podchodzę zdroworozsądkowo. Jeżeli zapotrzebowanie na futra na świecie jest, ta produkcja się opłaca, czyli ktoś chce się z jednej strony tym zajmować, z drugiej strony jest na to popyt. Jeżeli nie byłoby tego, to przecież by same te firmy się zamknęły, bo nie byłoby zbytu na te futra. W związku z tym, że gdzieś jest środowisko, które chce wprowadzić ten zakaz i przygotowuje jakieś rozwiązania, no to mówimy stanowczo nie, że z dnia na dzień nie wolno zamknąć produkcji, która przez lata była rozwijana. Jeżeli ktoś chce próbować tego wygaszenia, niech podejmuje takie próby. Mam nadzieję, że w parlamencie znajdzie się taka ilość osób, która wykaże się tym zdrowym rozsądkiem. I to jest wiele oczywiście kwestii, o których w ostatnich latach mówimy, chociażby kwestia spożycia mięsa, mleka. Jeżeli ktoś nie chce tego spożywać, ja i jemu tego nie będę zabraniał, ale też w drugą stronę proszę o zrozumienie, że chcę zjeść schabowego, chcę zjeść rosół, chcę napić się mleka, nie tego, które nazywa się mlekiem, a trzeba mówić o tym, że jest to napój owsiany, napój sojowy, napój kokosowy, bo to nie jest mleko. Oczywiście znowu kwestia interpretacji przepisów, ale tak jak mówię, no bo jeżeli ktoś tak mówi o tym, że nie wolno ograniczać praw i wolności, no a z drugiej strony na te prawa i wolności nastaje.
I już na sam koniec, chociaż temat to jest bardzo ważny. Szwecja apeluje do swoich obywateli, przygotujcie się na atak Rosji, bądźcie gotowi w radzeniu sobie w trudnych warunkach. Szef Komitetu Wojskowego NATO, to jest Holender, udziela wskazówek, jak wygląda zestaw ratunkowy. A u nas tymczasem wojna polsko-polska, złośliwości premiera wobec prezydenta, prezydenta wobec premiera. Wydaje mi się, że jesteśmy takimi konikami polnymi, że u nas się w ogóle o tym nie mówi i nie myśli.
Jako trzecia droga mówimy o tym, że trzeba być przygotowanym na każdą ewentualność. Tu...
Kiedyś rozmawialiśmy o tym, że nie wiemy, co oznaczają sygnały dźwiękowe.
Dokładnie tak i nic się nie zmieniło. Była inwentaryzacja zrobiona w momencie, kiedy wybuchła wojna tych wszystkich schronów, miejsc, gdzie ludność może się schronić na wypadek ataku. Czy coś zostało zrobione? Nie, no inwentaryzujemy, sprawdzamy, ale inwestycje żadne nie zostały poczynione.
To co wy, jako trzecia droga i koalicja rządząca z tym zrobicie?
No i tutaj mówimy o przywróceniu obrony cywilnej, o właśnie tej kwestii związanej ze szkoleniami, z przygotowaniem, bo tak jak rozmawialiśmy tutaj w radio o tym kiedyś i to się nie zmienia, że nie wiemy, jak się zachować, słysząc sygnały, nie wiedzielibyśmy, jak czasem zastosować i udzielić pierwszej pomocy, mimo tego, że te szkolenia odbywają się, ta świadomość ciągle w społeczeństwie jest zbyt niska i to trzeba zmieniać. Rozmawiamy o tym i myślę, że za chwilę będą te projekty przygotowywane i wdrażane, bo bagatelizować nie możemy sobie zagrożenia ze strony Rosji. Z drugiej strony ta wojna polsko-polska, ona nie może nam przysłonić tych realnych zagrożeń, bo to, czy lepiej, czy gorzej politycy nawzajem o sobie będą mówić, nic nie zmieni. Ale gdyby doszło do zagrożenia, każde życie i zdrowie każdego człowieka jest tak samo ważne.
I tu stawiamy kropkę. Wiceminister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Stefan Krajewski był moim i państwa gościem. Dziękuję bardzo.
Serdecznie dziękuję, życzę miłego dnia.
Nasz gość dnia.